Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Krystianem Łukasikiem, analitykiem z Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, o najnowszym raporcie dotyczącym popularności kryptowalut w Polsce. Z tej rozmowy dowiemy się, czym są kryptowaluty, jakie są jej początki oraz jaki jest portret osoby posiadającej kryptowaluty. Dodatkowo będziemy rozmawiać o tym, jak kryptowaluty są regulowane przez poszczególne kraje oraz jaka przyszłość czeka kryptowaluty. Nazywam się Aleksandra Wojt-Knyżewska i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Cześć!
Cześć!
Dziś miała miejsce prezentacja Twojego i Twojego zespołu raportu, to jest gospodarki cyfrowej, o popularności kryptowalut w Polsce. I w związku z tym ja mam pytanie do Ciebie. Czym są kryptowaluty? Jakie są jej początki? Jak daleko sięga historia?
Historia kryptowalut sięga 2008-2009 roku, zależy od którego momentu datować. Właśnie to, co normalnie uznaje się za początek kryptowalut, to jest opublikowanie white paperu przez osobę albo grupę osób, w każdym razie anonimowych, pod pseudonimem Satoshi Nakamoto, w którym właśnie zaproponowano coś, co się powszechnie uznaje za pierwszą kryptowalutę, czyli Bitcoin, ale tak naprawdę jak się dokładniej prześledzi tę historię, to okazuje się, że pierwsze prace tego typu były już zaczynane w latach 90. Nakamoto po prostu udało się zgrabnie połączyć kilka koncepcji i jednocześnie jego przewagą nad konkurentami była silna pozycja w środowisku entuzjastów kryptografii, które później te kryptowaluty rozwijały i jednocześnie nie był instytucjonalnie związany z żadną dużą firmą, co też temu środowisku się podobało, bo to było środowisko, któremu w dużej mierze zależało na decentralizacji, a nie na posiadaniu po prostu cyfrowej wersji pieniądza, za którym stoją jakieś instytucje.
A najprościej mówiąc, to kryptowaluta to jest co?
No właśnie o to toczą się trochę debaty, czy jest to pieniądz, czy jest to produkt spekulacyjny. No zgodnie z polskim prawem kryptowaluty nie są ani pieniądzem, ani instrumentem finansowym. Pieniądzem nie są z ekonomicznego punktu widzenia, no bo nie spełniają tych podstawowych funkcji pieniądza, to znaczy nie przechowują dobrze wartości, bo ta wartość fluktuuje, nie są powszechnym środkiem wymiany, bo też nie za bardzo możemy kupić mleko w sklepie za kryptowaluty. No więc są pewnym rodzajem kryptograficznie zabezpieczonego aktywa. Są tak, takim przynajmniej w duchu cyfrowym pieniądzem, który ma nam właśnie umożliwiać jakąś wymianę wartości, ale bez żadnej instytucji czy pośrednika, która tę wartość miałaby gwarantować, jak na przykład bank.
A jak duży jest rynek kryptowalut?
Rynek kryptowalut jest relatywnie niewielki, to znaczy kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut to jest około 1 200 000 000 000. Dla porównania kapitalizacja rynkowa złota, do którego często kryptowaluty się porównuje, to jest 12,7 biliona dolarów. Największy udział w tym ma Bitcoin, prawie połowę. To przynajmniej jeżeli chodzi o tę wielkość taką, o tę wycenę rynkową. A jeżeli chodzi o wykorzystanie, no to na świecie szacuje się, że 4,2% populacji globalnie posiada kryptowaluty. Przy czym też warto zaznaczyć, że ta liczba osób gwałtownie rośnie, bo w pandemii w 2022 roku, rok do roku, liczba posiadaczy kryptowalut wzrosła 39%, no więc jest to skokowy wzrost, zwłaszcza, że mówimy o setkach milionach ludzi.
W takim razie taki statystyczny obraz osoby, która posiada kryptowaluty, jak to wygląda? Czym się charakteryzuje taka osoba? Czy ewentualnie ma jakieś, można wyróżnić jakieś cechy osób, które posiadają kryptowaluty?
To znaczy tak, jest to bardzo zróżnicowane środowisko, właśnie z jednej strony wyrasta z takich środowisk często anarchistycznych, anarchokapitalistycznych, ale przez wiele lat swojego istnienia to się zdążyło zmienić. To, co zauważyliśmy w naszym badaniu, to jest przede wszystkim to, że jeśli już, to mężczyźni posiadają częściej kryptowaluty, trzykrotnie częściej niż kobiety. Głównie to są młode osoby, bo jeżeli dobrze pamiętam, 41% wszystkich posiadaczy stanowiły osoby do 34 roku życia. No i bez zaskoczenia raczej są to osoby lepiej wykształcone i raczej mieszkający w większych miastach, to przynajmniej jeżeli chodzi o te kwestie socjodemograficzne. Natomiast jeżeli chodzi o taki profil ideologiczny, co też nas w tym badaniu interesowało, to raczej są to osoby deklarujące prawicowe poglądy gospodarcze, Są to osoby mniej ufające instytucjom, na przykład administracji albo Unii Europejskiej. Jednocześnie są to też osoby, które uważają o 7 punktów procentowych częściej, że podatki są za wysokie. Są to też osoby mniej właśnie ufające bankom czy rządowi. Są to osoby, które 9 punktów procentowych częściej deklarują właśnie, że rząd czy bank ma za duży wgląd w ich finanse. Są to też osoby, które deklarują wyższe zaufanie do swoich współpracowników i o ponad 20 punktów procentowych częściej deklarują, że chętniej niż inni sięgają po nowinki technologiczne. No więc z tego się wyłania obraz takich osób chętnie korzystających z technologii, ale jednocześnie nieufających instytucjom publicznym, jeżeli chodzi o ten profil ideologiczny.
A czy badania przeprowadzone przez Twój zespół są zbieżne z innymi badaniami, jeżeli chodzi na przykład o to, jaki odsetek korzysta z kryptowalut?
Tak, Europejski Bank Centralny pokazywał, że 10% gospodarstw domowych w Unii Europejskiej posiada kryptowaluty. W naszym badaniu wyszło, że 11,7% osób w wieku produkcyjnym posiada kryptowaluty, więc są to zbliżone ilości.
Też już w pewnym sensie napomknąłeś, poruszyłeś ten wątek, jeżeli chodzi o aspekty prawne. Powiedz, czy kraje... Czy Unia Europejska reguluje kwestie związane właśnie z kryptowalutami? A jeżeli tak, to w jaki sposób to jest regulowane?
To znaczy tak, do niedawna Unia Europejska nie miała żadnych regulacji, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Natomiast w tym roku został opublikowany w Dzienniku Ustaw, zostało opublikowane rozporządzenie, tak zwana MiCA, czyli rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów, które regulacjami nie obejmuje może całego sektora kryptowalut, ale jest nakierowane na emitentów i dostawców usług w zakresie kryptowalut, czyli to będą właśnie giełdy, dostawcy różnego rodzaju portfeli, czy wydawcy tego, co się w tym kryptowalutowym świecie nazywa Initial Coin Offerings. I no, jest to ważna regulacja, bo właśnie jedna z pierwszych, która w tak bezpośredni sposób reguluje kryptowaluty na całym świecie, ten ich status regulacyjny jest bardzo różnorodny i bardzo skomplikowany, od całkowitej delegalizacji w Chinach poprzez pełną akceptację jako środek płatniczy oficjalną walutę w Salwadorze. My w Unii Europejskiej poszliśmy taką drogą pomiędzy, czyli nie całkowitej delegalizacji, ale jakichś ograniczeń i podstawowej ochrony konsumenta, co swoją drogą spotkało się z dość pozytywną reakcją branży. Może to niektórych zaskoczyć. Mnie na przykład zaskoczyło, bo raczej firmy są niechętne nowym przepisom i regulacjom, ale tutaj wreszcie mamy taką sytuację, w której zasady gry stają się jasne i równe dla wszystkich. Więc może w tym przypadku też wystąpi coś takiego, co się nazywa efektem Brukseli, czyli to, że nasze europejskie regulacje stają się standardem na całym świecie, tak jak się stało chociażby z RODO. To, co najważniejsze od strony dostawców tych usług, to będzie potrzeba zarejestrowania swojej działalności. Natomiast od strony konsumenta najważniejsza będzie chociażby możliwość zwrotu zakupionych kryptoaktywów w ciągu 14 dni. Na podobnej zasadzie, jak sobie, nie wiem, kupimy koszulkę online, to możemy ją zwrócić po 14 dniach, jeżeli nam się nie podoba. Natomiast to są jakby bardzo punktowe regulacje, które dotyczą tych scentralizowanych podmiotów, a nie kryptowalut w ogóle i technologii blockchain, na której kryptowaluty bazują w ogóle.
A jaka będzie przyszłość kryptowalut? Co możesz na ten temat powiedzieć?
No właśnie, ja bym chciał przewidywać wszystko, tylko nie przyszłość, ale w naszym badaniu, korzystając z uproszczonej metodologii typu Foresight, właśnie chcieliśmy wyróżnić te czynniki, które wpływają na rynek kryptowalut i z nich wybraliśmy te, które najsilniej wpływają i te, które najtrudniej przewidzieć. I to był rozwój technologiczny i odbiór społeczny i na ich bazie zrobiliśmy takie 4 scenariusze rozwoju kryptowalut. Nie chciałbym decydować, który z nich jest najbardziej prawdopodobny, raczej chodzi o pokazanie możliwych ścieżek rozwoju i przyrównanie ich też do innych technologii, które podążyły daną ścieżką. Pierwszy z tych scenariuszy to jest taki scenariusz, w którym ten odbiór społeczny jest pozytywny w przyszłości i technologia też się rozwija dynamicznie. No i w tym scenariuszu mamy taką coś, co nazwaliśmy pełną integrację, czyli na przykład rządy mogłyby integrować kryptowalut kryptowaluty z tradycyjnym sektorem finansowym, to oczywiście miałoby duże konsekwencje gospodarcze, pozytywne w gruncie rzeczy, bo mogłoby to się przyczynić do eliminacji pośredników, takich właśnie jak banki i organizacje procesujące płatności, dzięki czemu te płatności mogłyby być szybsze i tańsze. No i to wymagałoby, żeby ten scenariusz się zrealizował, no dość surowych regulacji, czyli podobnych, którymi objęty jest tradycyjny sektor finansowy. Drugi scenariusz, ten pierwszy scenariusz, no to w naszym odczuciu zrealizowały cloud computing, usługi chmurowe, bo jest to technologia, która cieszy się zaufaniem i też jest realnie wykorzystywana w firmach w sektorze publicznym. Drugim scenariuszem jest scenariusz, w którym technologia się nie rozwija, natomiast mimo tego kryptowaluty cieszą się dobrym odbiorem społecznym. Tak może być chociażby, gdyby ich wartość nagle urosła albo spadłoby zaufanie do tradycyjnego sektora finansowego. No i w tym scenariuszu te regulacje musiałyby zapewnić im funkcjonowanie właśnie raczej gdzieś na peryferiach gospodarki. Technologią, która właśnie tak częściowo się zaadoptowała, jest chociażby druk 3D. Z nim też wiązano wielkie nadzieje, że będziemy domy, części do samolotu i narządy sobie drukować. Natomiast no, niestety to się nie zrealizowało, ale przez sympatię względem tej technologii ludzie często hobbystycznie drukują sobie rzeczy na drukarkach 3D, czy w jakichś właśnie takich ograniczonych aspektach jest to wykorzystywane w architekturze czy w medycynie. Zostały jeszcze dwa scenariusze. Jeden jest ten, w którym się i technologia nie rozwinie, i społeczeństwo będzie negatywnie na to patrzeć, co efektywnie prowadzi do zahamowania rozwoju tej technologii, czymś, co zostało może nie zahamowania, a może raczej porzucenia, czymś, co zostało w taki sposób porzucone, jest Segway, ponieważ on się nie cieszył ani z tym społeczną, ani nie był zbyt bezpieczny, ani nie było infrastruktury, żeby móc się tym poruszać. Więc w tym scenariuszu ten wpływ gospodarczy jest znikomy i regulacje też raczej nie są niezbędne. Ostatni scenariusz, który gdzieś tam projektujemy jako możliwy, jest ten, w którym technologia się rozwija, ale społeczeństwo nieprzychylnie patrzy, chociażby ze względu na skalę oszustw czy nielegalne wykorzystanie kryptowalut. I takie sytuacje też się czasem zdarzają. Dobrym przykładem jest Atom w Niemczech, gdzie mamy dostępną i wykorzystywaną z sukcesem czystą energię, już podłączoną do tego całego systemu elektroenergetycznego, z której się wycofujemy przez negatywny odbiór społeczny i raczej z politycznych względów. Więc w tym scenariuszu te regulacje były bardzo surowe i może nawet gdzieś tam wprost delegalizujące użycie kryptowalut. Więc tak, to są cztery scenariusze, o których można więcej poczytać w raporcie.
Do czego serdecznie zachęcamy. Raport dostępny jest na naszej stronie. Z tego, co mówisz, no nie ma żadnych wątpliwości, że kryptowaluty cieszą się z dużą popularnością. Prawdopodobnie z czasem będzie ta popularność nadal rosła. A to, co przyszłość przyniesie i czy któryś scenariusz, któryś z wariantów się spełni, to będziemy po prostu obserwować. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj Krystian Łukasik, a wszystkich zachęcam do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu.
Dziękuję.
Dziękuję.